Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki. Innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie obserwujemy zmieniający się świat. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Czy jesteśmy skazani na pracę, której nie lubimy? Czy zawodowe porażki można przekuć w sukces? Jak bronić się przed zawodowym wypaleniem? Przy okazji trwającego tygodnia przedsiębiorczości porozmawiamy o meandrach zawodowej drogi. Zapytamy też o to, w jaki sposób przyciągnąć więcej kobiet do branży nowoczesnych technologii. Naszym pierwszym gościem jest Anna Kania, psycholog, coach, trener, wicedyrektor oddziału Kujawsko-Pomorskiego Izby Coachingu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W czasie trwającego tygodnia przedsiębiorczości prowadziła Pani warsztaty, także sesję indywidualną. Kto korzysta z pomocy coacha?
Z pomocy coacha może tak naprawdę skorzystać każdy, ale zazwyczaj to są osoby, które już odczuwają, że coś im doskwiera na pewnym etapie, czy to życia zawodowego, czy prywatnego, i potrzebują zmiany, tak? W jakimś tam znaczeniu. Więc to tak naprawdę wypływa z nas, tak? Z człowieka. Jeżeli coś nam doskwiera, jeżeli czujemy na poziomie emocji, że coś jest nie tak w sytuacji, w której jesteśmy, to jest dobry moment, żeby zastanowić się, jak chcemy w takim razie, żeby ta sytuacja wyglądała.
Jeśli ktoś czuje, że coś mu doskwiera, to czasami sobie myśli, no dobrze, no to pójdę na psychoterapię. Czym różni się zatem coaching od terapii, mentoringu, doradztwa?
Coaching od takiej psychoterapii różni się głównie tym, że jest skierowany na przyszłość. W sensie my się koncentrujemy jako coachowie na tym, żeby patrzeć z klientem w przyszłość, wyznaczyć cel i dążyć do tego celu. Jeżeli natomiast psychoterapia bardzo mocno bazuje na tym, żeby pomóc pacjentowi zrozumieć przeszłość, tak? I w jakiś sposób też pogodzić się z pewnymi rzeczami, które były w przeszłości i pójść do przodu również.
Ważna uwaga, dobry coach nie będzie wkraczał w sfery zarezerwowane dla terapii, bo to tak może być dla klienta niebezpieczne.
Tak, tak, dobry coach powie klientowi, słuchaj, myślę, że z tym tematem powinieneś zgłosić się do terapeuty. Dobry coach powie takie słowa, jeśli odkryjesz, że rzeczywiście klient potrzebuje tego typu wsparcia. Jeśli natomiast coach uzna, że klient potrzebuje doradztwa, to czyli konkretnych wytycznych, to też jak najbardziej powinien skierować tutaj klienta swojego coachi, bo to jest nazwa klienta w coachingu, właśnie w stronę mentora, doradcy, który wytyczy pewne konkretne informacje ważne z punktu widzenia klienta.
Bo to jest tak, że coach nie musi być specjalistą w dziedzinie, którą zajmuje się klient, a klient może oczekiwać konkretnych rad w tej branży.
Na przykład. Dlatego bardzo często jest tak, że coachowie też łączą coaching z konsultingiem. Natomiast dobry coach tak naprawdę powie klientowi, słuchaj, ja teraz wchodzę w rolę konsultanta, jeśli potrzebujesz ode mnie takich odpowiedzi, to ja ci to powiem, ale wchodzę w rolę konsultanta, żeby to też oddzielić. Trochę też to weryfikuje rynek naszych klientów coachingowych, którzy mają konkretne potrzeby i bardzo często wymagania, które są stawiane coachom, sprawiają, że ta rola konsultanta też jest tutaj istotna.
Coach pracuje w dużej mierze, no właśnie, jaką metodą? To są pytania, taki wywiad pogłębiony?
Tak, to są najróżniejsze narzędzia. Tak naprawdę każdy coach pracuje pytaniami, co jest podstawowym narzędziem naszej pracy. Pracuje też tym, że aktywnie słucha swojego klienta i w odpowiednim momencie potrafi zadać odpowiednie pytanie.
A jakiego rodzaju to są pytania na przykład? Takie wprost? Co ci doskwiera? Co cię boli?
To są też pytania wprost, ale to są pytania, które zazwyczaj tak się mówi, że klient nie byłby sam w stanie sobie zadać.
Więc na przykład.
Na przykład, więc najłatwiej byłoby to omówić na zasadzie scenki, tak? Gdzie tutaj słuchacze mogliby może usłyszeć pewne pytania, ale to są też pytania, które mają pogłębić poznawanie siebie, bo jakby też głównie o to chodzi w coachingu, żeby klient na tyle siebie poznał, by łatwiej mu było nazwać cel, do którego chce zmierzać. Cel, który jest oczywiście związany z tym, żeby wyjść z sytuacji, która mi aktualnie doskwiera, tak najbardziej obrazowo mówiąc. I oprócz pytań, coach stosuje tutaj narzędzia rozwojowe, tak naprawdę jest bardzo duża dowolność. My czasami wymyślamy podczas sesji coachingowej narzędzia, które dla konkretnego klienta dadzą największą wartość w tej sytuacji i w tym konkretnym momencie, w którym ten klient jest. Więc to może być naprawdę bardzo wiele różnych metod. Łącznie z tym, że stosujemy również metaforę na przykład w formie obrazów, słów, która też ma za zadanie pobudzić trochę wyobraźnię klienta i pogłębić tą świadomość siebie, świadomość celu, trudności, tego, dlaczego to jest dla nas ważne.
Idą i zasadą jest to, by sięgnąć do tych wewnętrznych, czasami ukrytych przed osobą zasobów. W jaki sposób? Właśnie tak. Tymi pytaniami? Dokonuje się jakaś przemiana? Była pani świadkiem jakiejś takiej przemiany?
Byłam osoby. Świadkiem odkryć. Byłam świadkiem odkryć, które dokonują klienci. Ja też sama, zanim zaczęłam zajmować się coachingiem, stwierdziłam, że pójdę popracować z coachem, żeby poczuć na własnej skórze, jak to jest i z czym się ten coaching wiąże. Więc ja też sama na sobie doświadczyłam mocy procesu coachingowego, więc chyba dzięki temu jest mi łatwiej o tym mówić, że rzeczywiście to ma swoją rację bytu i sama widzę po swoich klientach, że są takie momenty, że następuje przełom po prostu podczas procesu, podczas sesji. A to, co jest istotne w procesie coachingowym, bo już nie dokończyłam tak naprawdę tej definicji, jest to seria spotkań, tak? które są związane z różnym czasem trwania tego spotkania, ale to, co jest istotne, to to, że coach również zadaje zadania domowe swoim klientom. I te zadania mają za zadanie również uruchomić pewne myśli w kliencie, pewną refleksję, tak? I mówi się, że coaching tak naprawdę nie dzieje się tylko na spotkaniach z coachem, ale również pomiędzy sesjami. Bardzo ważne są te odstępy, żeby dać klientowi czas, przestrzeń na to, żeby on się zastanowił, żeby przyjrzał się sobie w różnych sytuacjach.
Trwa tydzień przedsiębiorczości. Tak. Państwo spotykają się z osobami, które pewnie są gdzieś albo na początku zawodowej drogi, albo na jakimś zakręcie. Na jakie ważne pytania warto sobie odpowiedzieć, zanim zaczniemy od tego początku, zanim wybierzemy zawodową drogę? Mhm. Tu bardzo ważna jest ta samoświadomość?
Tak. Bardzo ważne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, kim tak naprawdę ja jestem i co jest dla mnie ważne z punktu widzenia w ogóle naszego życia, wartości, które są dla nas istotne.
Czyli na przykład odpowiadam sobie na pytanie, czy jestem nastawiony na karierę, czy na przykład praca jest dla mnie tylko źródłem utrzymania i nie zależy mi na tym jakimś prestiżu, wspinaniu się po szczeblach. To jest bardzo ważne, żeby na początku sobie uświadomić, bo to ma później jakieś konsekwencje.
Tak, ma to pewne konsekwencje. Na takim bardzo obrazowym przykładzie, wyobraźmy sobie na przykład murarza. Murarz może powiedzieć o sobie, że jest osobą, która po prostu układa cegły. Może powiedzieć o sobie, że buduje domy, stawia domy. A może powiedzieć o sobie i tak patrzeć na swoją pracę, że on po prostu zapewnia dach nad głową rodzinom. I tutaj to właśnie ta percepcja, czyli sposób postrzegania naszej pracy, bardzo mocno determinuje to, jak my do tej pracy podchodzimy, jaki mamy stosunek i też jaki poziom satysfakcji ta praca nam daje.
Już na samym początku warto ocenić swoje mocne i słabe strony?
Tak. Warto to robić nawet regularnie, bym powiedziała, bo to też się zmienia w toku, jak zdobywamy nowe doświadczenia. My się rozwijamy, więc warto co jakiś czas podchodzić do takiego ćwiczenia, w którym rzeczywiście weryfikujemy swoje mocne strony, swoje obszary do rozwoju.
Ale co, z kartką papieru wypisujemy mocne, słabe?
Jest to jedno z prostych rozwiązań. Ja na przykład na szkoleniu, na warsztatach, które prowadziłam w poniedziałek z tematu projekt pracy, jak zarządzać karierą zawodową, zastosowałam takie narzędzie, które często jest używane w biznesie. Jest to analiza SWOT. I często też używam to w pracy ze swoimi klientami, gdzie klient dostaje kartkę papieru i ma tak naprawdę za zadanie wypisać jak najwięcej swoich mocnych stron, obszarów do rozwoju, czyli tak zwanych słabych stron, następnie swoich szans w sytuacji, w której się znajduje i zagrożeń, które widzi na drodze do swojego celu. Więc to jest jedno z prostych narzędzi. Dostałam taki bardzo ciekawy feedback, informację zwrotną po tych warsztatach, w której uczestnicy mówili, że bardzo dobrze było to sobie napisać, bo myślimy o różnych rzeczach, a jednak kiedy to zobaczymy, napiszemy, to ma swoją moc.
To wymaga trochę też odwagi, zmierzyć się ze swoimi słabościami. Trochę od tego pewnie uciekamy.
Trochę od tego uciekamy, natomiast pytanie, na czym warto bardziej się koncentrować, bo tak naprawdę naukowcy i badania pokazują, że osoby, które odnoszą sukces, to są osoby, które koncentrują się na tych mocnych stronach i które tak naprawdę szukają pracy, zawodów, które mogą w większości wykorzystywać swoje mocne strony. Więc jeśli jesteśmy świadomi swoich słabych stron, swoich obszarów do rozwoju, jest to super. Natomiast z jakiegoś względu w naszej kulturze mocno, dużą wagę do tego przywiązujemy. Że staramy się być coraz lepsi, pracujemy nad tymi słabymi stronami, zamiast zainteresować się mocnymi i pogłębiać właśnie swoje mocne strony.
Okazuje które się, będą wypychać
tak,
te słabsze.
Właśnie o to chodzi, tak? Żeby poradzić sobie z tym w taki sposób.
Tutaj kostka Rubika to metafora czego?
Tak, przyniosłam dzisiaj tutaj
bałem
do studia.
Się, że będę musiał uporać się.
Kostkę Rubika. Porwałam ją swojemu mężowi, który lubi często z kostką Rubika właśnie, kostką Rubika się bawić. Chciałam właśnie w taki obrazowy sposób opowiedzieć Państwu, słuchaczom naszym o tym, jaką rolę ma pogłębianie właśnie tej naszej samoświadomości w rozwiązywaniu różnych problemów, z którymi się stykamy w ciągu naszego życia i też każdego dnia. To są różne problemy, począwszy od tego, co mam dzisiaj ugotować na obiad, a skończywszy na tym, jaki zawód mam wybrać, czym mam się zajmować w życiu, tak? Więc to są różnego rodzaju problemy i jeśli Państwo sobie wyobrażą, że kostka Rubika, która ma różne kolory, jest właśnie takim wyzwaniem, tym problemem, który chcemy rozwiązać, to proszę wyobrazić sobie, że ona nagle staje się czarno-biała i my nie widzimy tych kolorów. A zadanie, które jest do wykonania, to jak Państwo się domyślają, po prostu ułożyć kostkę Rubika w taki sposób, żeby na każdej ścianie tego sześcianu był konkretny kolor. No i okazuje się, tak idąc w tą metaforę, że poprzez... że tak naprawdę to, jak my postrzegamy świat i to, jak postrzegamy różne sytuacje w naszym życiu, też problemy, wyzwania, jest determinowane, czyli wynika z tego, jak my, jaką mamy właśnie świadomość siebie, nie? I proszę sobie wyobrazić, że kiedy pan pogłębia tą świadomość siebie, czyli poznaje siebie bardziej, nagle pan w tej czarno-białej kostce zaczyna dostrzegać na przykład kolor niebieski. Z tym kolorem niebieskim jest już panu łatwiej wykonać przynajmniej część zadania. Może pan stwierdzić, że tak się panu to spodobało, że w zasadzie na tym możemy to zadanie zakończyć, tak, z tą kostką Rubika. Ale może się okazać, że nadal chce pan zrealizować zadanie do końca, czyli ułożyć kostkę Rubika, tak, wszystkie kolory na poszczególnych ścianach tego sześcianu. I wraz z rozwojem siebie, czyli pogłębianiem tej samoświadomości, nagle widzi pan oprócz niebieskiego koloru i różnych odcieni szarości, również pomarańczowy kolor. To, do czego zmierzam, to to, że im więcej wiemy o sobie samych, tym więcej rzeczy dostrzegamy w ogóle na świecie, tak? Więcej rzeczy dostrzegamy w sytuacjach, które nas spotykają i w problemach, z którymi się mierzymy.
I więcej kolorów widzimy i dostrzegamy, że nie wszystko jest czarno-białe. Teraz chwila przerwy do rozmowy z panią Anną Kanią. Powrócimy po krótkiej przerwie i na chwilę pochylimy się nad tymi trudniejszymi momentami. Takie z pewnością pojawiają się na drodze niemal każdej zawodowej kariery.
But zapomniany szal zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dziś naszym gościem jest Anna Kania, psycholog, coach, trener, wicedyrektor oddziału Kujawsko-Pomorskiego Izby Coachingu. No właśnie, planując karierę, warto kierować się emocjami, czy jednak rozsądek, rynkowe realia powinny brać górę?
To jest ciekawe pytanie, bo pewnie każdy mógłby na nie odpowiedzieć troszeczkę inaczej. Inaczej doradca, inaczej coach. Z perspektywy mojej jako coacha, ja bym powiedziała klientowi, słuchaj siebie. Posłuchaj siebie, tego, co sprawia ci przyjemność, tego, co mówi ci też intuicja, bo na dłuższą metę, nawet jeżeli wybierzemy dobry zawód, dobrze płatny, który jest dosłownie wstrzelony w niszę, tak, rynkową, to nawet jeżeli nie będzie nam to sprawiało przyjemności, to wyobraźmy sobie, że przez kolejne 40 lat będziemy się tym zajmować albo pracować w takim charakterze.
Trudne do wytrzymania, chociaż są pewnie osoby, które decydują się na coś takiego, bo na przykład ta branża daje więcej pieniędzy.
Tak, ale tutaj wracam do tej metafory z murarzem.
Musi być ta gotowość.
Musi być ta gotowość, ale też warto słuchać siebie w tym wszystkim, nie? Czyli zwracać uwagę na swoje...
I próbować później nadawać taki sens, dzięki któremu wytrwamy te 40 lat, nawet w przestrzeni niesatysfakcjonującej.
Tak, ale oprócz wytrwałości dodałabym jeszcze elastyczność. Z tego względu, że rynek pracy na dzień dzisiejszy trochę wymusza od nas jako pracowników, jako kandydatów do pracy, elastyczność. Chociażby w zmianie nawet trochę swojej ścieżki zawodowej. Niby mówi się, że co 5 lat będziemy zmieniali swój zawód. Trochę to dla niektórych może być przerażające, dla drugich może być to ulgą.
Że są takie możliwości.
Że są takie możliwości.
No właśnie, pewnie zwracają się o pomoc do coachów osoby, które są na zawodowym zakręcie. Dużo jest takich osób, które czują się wypalone w pracy i potrzebują zmian, a nie potrafią podjąć tego wyzwania?
Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak dużo jest takich osób. Natomiast są takie osoby. Są takie osoby, które na przykład 10 lat robiły, cały czas wykonywały tą samą pracę i nagle w pewnym momencie następuje przełom. Tak jakby one się przebudziły nagle i zobaczyły, że ten czas trochę przepływa im przez palce, że tak naprawdę ta praca niewiele im daje, że nie mogą awansować. Więc z jakichś różnych względów. I co więcej, męczą się już w tej pracy. Tak? Ona nie daje im satysfakcji. Wtedy zadają sobie pytanie, właśnie kim tak naprawdę ja jestem? Jakie są moje mocne strony? To jest dobry moment, żeby gdzieś zgłosić się do coacha po wspólną pracę nad pogłębianiem właśnie swojej świadomości.
Jakie są te symptomy tego, że dzieje się coś złego ze mną jako z pracownikiem?
Takim myślę, że pierwszym symptomem są nasze emocje. Czyli to tak naprawdę, co odczuwamy w związku z myśleniem o pracy. Kiedy odczuwamy niechęć do pójścia do pracy, kiedy kończy się weekend, mamy dreszcze na samą myśl o tym, że w poniedziałek trzeba pójść do pracy, no to jest taki moment, gdzie warto zastanowić się, co się dzieje ze mną, o co chodzi. I zgłosić się po prostu do specjalisty, bądź też, jeżeli ktoś ma na tyle pogłębioną samoświadomość, zadać sobie konkretne pytania, tak? Czy ja chcę być w tym miejscu, w jakim miejscu chcę być zamiast tego i podjąć pewne działania.
To jest bardzo indywidualne, ale czy warto tkwić na dłuższą metę w miejscu, które nie daje nam radości?
Nie warto. Z tego względu, że nasze emocje, które odczuwamy w związku z pracą, również te negatywne, tak, czyli frustracja, stres, zmęczenie tą pracą, przenosi się na cały system, w którym funkcjonujemy, czyli na całą naszą rodzinę, więc tak naprawdę później nie cierpi tylko ta jedna osoba, a cierpi cały system, w którym funkcjonujemy. I myślę, że cena jest niewarta tego, żeby tkwić w takim miejscu.
Wiele osób obawia się zmiany. Zmiana miejsca pracy, czy w ogóle zawodu dla wielu osób to ogromny stres. Ale to jest możliwe na każdym etapie życia i można się do tego jakoś przygotować?
Możliwe, tak. Wszystko jest możliwe.
Jeśli tylko się chce.
Jeśli tylko się chce, jeśli jest determinacja, motywacja, jeśli wiem, dokąd zmierzam.
Ale warto się do takiej zmiany przygotować, czy robić coś pochopnie?
Warto się do każdej zmiany przygotować. Generalnie ja zachęcam i swoich klientów coachingowych, i też osoby, które były na ostatnim warsztacie, żeby zarządzać swoją karierą. Po prostu, żeby wziąć ją w swoje ręce, poczuć się odpowiedzialnym za swoją ścieżkę kariery i mieć poczucie wpływu i działać z takim przeświadczeniem, że ja mam wpływ na to, czym ja się zajmuję i jak ta kariera wygląda. I dzięki temu też łatwiej nam określić cele, drogi dotarcia do tego celu, wybrać jedną z tych dróg, a następnie stworzyć plan działania i działać zgodnie z tym, do czego zmierzamy. Oczywiście trzeba zachować pewną elastyczność, bo różne sytuacje w życiu się zdarzają, gdzie trzeba przemodyfikować ten plan, ale warto
sporo
właśnie
pewnie zależy od okoliczności, czy ktoś
Oczywiście.
Ma kredyt, ma dzieci, tak?
Oczywiście.
To też ma wpływ na podjęcie decyzji. Już tak kończąc, coraz częściej firmy, szczególnie korporacje, zatrudniają coachów. Jaka jest rola coacha w dużej firmie i czy to jakoś pomaga w efektywności?
Tak. Jaka jest rola coacha w organizacji, dużej korporacji? Otóż ten coach ma za zadanie wspierać przeważnie menadżerów średniego szczebla w tym, żeby stawali się jeszcze efektywniejszymi menadżerami. A siłą rzeczy sprowadza się to do tego, że ten menadżer powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ja mogę być lepszym menadżerem, biorąc pod uwagę to, kim jestem, jaki jestem. W firmie, w której pracuję, też wspieramy pracowników, czyli osoby, które czują, że właśnie utknęły gdzieś na swoim etapie zawodowym i potrzebują właśnie dowiedzenia się, kim są, jakie mają mocne strony, obszary do rozwoju, w jakim kierunku dalej chcą podążać, żeby zmienić w ramach struktur organizacyjnych na przykład swoje stanowisko i wykonywać pracę, która da im większą satysfakcję. Bo pracodawca jest świadomy tego, że jeżeli pracownik odczuwa satysfakcję z pracy, którą wykonuje, to będzie wkładał w to więcej serca, więcej energii, więc
to
wszyscy
się,
są zadowoleni w tym momencie.
To wydaje się logiczne, ale taki pracownik nie ma obawy, że ta wiedza na przykład z takiej sesji zostanie wykorzystana przeciwko niemu, trafi do pracodawcy.
Ja akurat działam według kodeksu Izby Coachingu, bo jestem zrzeszona w Izbie Coachingu i ten kodeks gwarantuje każdemu klientowi dyskrecję. Dyskrecję. I na to się umawiam. I też nawet jeżeli przełożony zada mi pytanie, a co tam się dzieje na tej sesji, to ja mówię, nie mogę ci tego powiedzieć, taki jest mój zawód. No, nie mogę ujawniać takiej informacji. Obowiązuje mnie zasada zaufania i dyskrecji. Jeśli masz jakieś pytania, porozmawiaj ze swoim pracownikiem.
Zmiana dokona się tylko wtedy, kiedy ktoś będzie chciał tej zmiany. Motywacja jest bardzo ważna, już tak puentując.
Tak, panie redaktorze. Motywacja jest bardzo ważna. Jeśli jej gdzieś brakuje na pewnym etapie, to też jest moment, punkt, w którym warto zastanowić się, co możemy zrobić, żeby do tej motywacji wrócić.
Anna Kania, psycholog, coach, trener, wicedyrektor oddziału Kujawsko-Pomorskiego Izby Coachingu, była naszym pierwszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję.
Po krótkiej przerwie porozmawiamy o tym, w jaki sposób przyciągać kobiety do branży nowoczesnych technologii. Zostańcie państwo z nami. The debris. Oh, I need to loosen up my collar to breathe. And there's no window here to let in the breeze. But she can give me all the air that I need. And she flies through the night. Yeah, she'll keep burning till the break of dawn. Up when she walks in the door, she got me spinning around the room like a bottle of Jack. She calls me just to
calls me just a friend, but I know better than that. You should pull just like a magnet and I keep coming back. But when the morning breaks through the night,
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W najbliższy piątek w ramach trwającego tygodnia przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbędzie się konferencja pod hasłem Kobiety w IT. To temat, który powraca w różnego rodzaju kampaniach społecznych. Połączyliśmy się z dr Bianką Siwińską, dyrektor zarządzającą Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, autorką m.in. kampanii Dziewczyny na Politechniki. Witam serdecznie, dobrze się słyszymy?
Witam, tak, słyszę was bardzo dobrze.
Branża IT, branża nowoczesnych technologii, pani doktor, faktycznie boryka się z niedoborem kobiet?
Branża nowych technologii, branża informatyczna zdecydowanie boryka się z niedoborem w ogóle wykwalifikowanych ekspertów, pracowników, ludzi, którzy mogą ją rozwijać, no a w tym szczególnie jeszcze kobiet, dlatego że tych kobiet jest w tej branży zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Od 5 do powiedzmy 15-20%.
No właśnie, Puls HR podawał nie tak dawno dane, że na kierunkach informatycznych w Polsce studiuje nieco ponad 9 tysięcy kobiet i niemal 64 tysiące mężczyzn. Widać, że ta dysproporcja jest ogromna. Z czego to wynika? Dlaczego tak się dzieje?
No to jest taka pozostałość chyba jeszcze takiego tradycyjnego podejścia do roli kobiety w społeczeństwie. Wiadomo, że kobiety zaczęły studiować w ogóle nieco więcej ponad 100 lat temu. Jest to pewien proces, na uczelniach technicznych jeszcze później. Jest to pewne tradycyjne podejście do roli kobiety, natomiast to się zmienia na szczęście. Coraz więcej kobiet interesuje się tymi kierunkami, natomiast jest to pewien proces, który trwa, który nazywamy sobie tak trochę żartobliwie pełzającą rewolucją.
No chyba dosyć pełznie powoli, bo od 2008 roku liczba studentek na kierunkach informatycznych wzrosła o 3%. No i tu pytanie, czy takie kampanie społeczne jak Dziewczyny na Politechniki nie są skuteczne? Czy potrzeba na tę zmianę więcej czasu?
Natomiast kampania Dziewczyna Politechniki to jest kampania bardzo ogólna, która w ogóle kształcenie inżynierskie wśród kobiet promuje. I w ciągu 10 lat jej trwania faktycznie odsetek kobiet na Politechnikach wzrósł o 10%. To jest potężna pula i właściwie jedynym segmentem, gdzie liczba studentów w Polsce rośnie, dlatego że mamy niszę w ogóle demokratyczną od kilku lat, no to jest segment właśnie kobiet na Politechnikach. Natomiast jeżeli chodzi o kierunki informatyczne, to ta liczba bardzo, bardzo, bardzo powoli rośnie. Dlatego też w trosce właśnie o tę sytuację, o sytuację kluczowych właściwie kierunków dla rozwoju przyszłości, zainicjowaliśmy w tym roku na dziesięciolecie akcji Dziewczyn Politechniki kampanię IT for She skierowaną stricte do studentek, do maturzystek związanych właśnie z kierunkami informatycznymi.
Na czym polega ten projekt, ta kampania? No bo jest kilka takich obszarów działania.
To jest przede wszystkim największy w Europie obóz taki inspiracyjno umiejętnościowy dla dziewczyn w IT. On się odbywa co roku we wrześniu. Zapraszamy na to ponad 100 dziewczyn i do tego dopraszamy 100 mentorów z firm informatycznych. Dziewczyny tam się inspirują, kształcą, mentorują, poznają się też między sobą, bo też czasami właśnie ze względu na ten mały ich udział na kierunkach informatycznych nie mają wielu koleżanek albo w ogóle nie mają koleżanek w grupie. Także tutaj mogą zobaczyć, jaką stanowią siłę. Drugim elementem tego jest kampania wolontariatu, w ramach którego nasze studentki jadą w Polskę w lato i tam uczą języki programowania. W tym roku 50 takich studentek pojechało do bardzo wielu małych miejscowości, do wsi i w sumie przez ich kształcenie robotyczne, informatyczne przeszło ponad 1000 dzieci. Także to jest bardzo fajne działanie, które ma w przyszłości w ogóle sprawić to, że będzie większe zainteresowanie kierunkami informatycznymi, nie tylko wśród dziewczyn. No a trzeci element to jest program mentoringowy, w ramach którego eksperci z firm informatycznych naszych partnerskich biorą pod opiekę studentki i pomagają im rozwinąć swój potencjał, zaprojektować swoją ścieżkę kariery, realizować ciekawe technologiczne, społeczne projekty.
No właśnie, bo państwo współpracują z konkretnymi firmami z branży. Poprzez ten projekt także prowadzona jest, można tak powiedzieć, rekrutacja. dziewczyny mogą znaleźć pracę?
Nie jest to pierwszy cel tego projektu, ale oczywiście też, jeżeli dziewczyny poznają nasze firmy, czyli Intel, Cisco, Ericsson, Citi, Goldman Sachs, IDT czy Roche, to mogą też oczywiście w przyszłości się tam zatrudnić. Nam chodzi o to, żeby pokazać im, jakie są w ogóle opcje ścieżki kariery na rynku pracy, pokazać im, że pracodawcy bardzo się interesują dziewczynami, bo tak jak mówimy, jest ich bardzo mało, a okazuje się, że ich udział w zespołach informatycznych bardzo wzmacnia jakby działalność tego zespołu, że przynosi konkretne biznesowe efekty.
No właśnie, jakie
także
efekty? Bo to jest tak, że na braku kobiet firma faktycznie traci, bo są takie wyliczenia.
Firma faktycznie traci, jeżeli jest, że tak powiem, zdominowana poprzez jakiś homogeniczny zespół, tak? Czyli po prostu, że nie ma różnorodności, że nie ma wymiany zdań, że nie ma łączenia różnych perspektyw. Czy to jest kwestia płci, czy backgroundu narodowego, czy backgroundu edukacyjnego, warto po prostu tworzyć różnorodne mieszanki. Jeżeli tych kobiet w technologiach jest tak mało, zwłaszcza w technologiach informatycznych, no to bardzo ważne jest właśnie, żeby włączać je w te zespoły. I dlatego firmy robią bardzo dużo na całym świecie, tutaj również w Polsce, w Europie, żeby te dziewczyny zachęcać, umacniać w ich postanowieniu budowanie ścieżki kariery w zakresie IT i żeby stwarzać im do tego dodatkowe, fajne szanse.
Są już takie firmy, które dbają o to, dążą do tego, żeby w zespołach była równowaga, jeśli chodzi o płeć. Jakie kluczowe cechy mają kobiety, których nie mają mężczyźni?
Przede wszystkim są kobietami, czyli mają takie doświadczenie bycia reprezentantem drugiej płci, co często okazuje się bardzo ważne przy rozwijaniu konkretnych produktów, dlatego że jest coś takiego właśnie jak user experience, które może być trochę inne u kobiety w różnych wynalazkach i w różnych rozwiązaniach technologicznych, czy medycznych na przykład, w bioinżynierii, bo nasze ciała nieco inaczej po prostu funkcjonują. To jest bardzo jakby prosta płaszczyzna, ale to też jest bardzo istotne. Kobiety też lepiej rozumieją potrzeby innych kobiet na pewno, no bo dzielą z nim te unikalne kobiece doświadczenia. Kobiety też podobnież mają lepsze umiejętności komunikacyjne i społeczne, bardziej się angażują też społecznie, co też może bardzo, że tak powiem, otwierać branżę informatyczną na różnego rodzaju właśnie takie działania związane z otoczeniem, ze wspieraniem otoczenia. Także myślę, że ich wkład może być bardzo duży, ale przede wszystkim trzeba kłaść nacisk na ich wkład konkretny, merytoryczny, umiejętnościowy, taki, który jest, powiedziałabym, uniwersalny dla obu płci.
Już tak kończąc, bo tak jak pani mówi, firmy zabiegają o kobiety. Jakie są kluczowe bariery do pokonania? Bo tak jak mówiliśmy na początku, jeśli chodzi o firmy informatyczne czy kierunki informatyczne, to ten przyrost studentek ciągle jest bardzo malutki.
Ale studentów też jest bardzo malutki. Po prostu z jakiegoś powodu to nasze nauczanie informatyki na poziomie średnim jest bardzo, bardzo słabe. Nikt prawie nie zdaje matury z informatyki w Polsce. To jest poniżej 1%. A promocja kierunków technicznych ścisłych cały czas jeszcze wymaga bardzo dużej uwagi i tak naprawdę kampanii na duże skalę. To jest jakby podstawa tego wszystkiego. A jeżeli chodzi o kobiety, po prostu jest ich na razie mało, więc jest taka bariera pewnego środowiska, które dopiero się musi otworzyć na ich potrzeby. Myślę, że to z czasem będzie się zmieniać, jak będzie przybywać tej masy krytycznej kobiet. Natomiast teraz faktycznie mówi się o tym właśnie, że w branży, czy w Dolinie Krzemowej, czy w różnych ważnych miejscach technologicznych w świecie mężczyźni dominują i to też powoduje, że często właśnie potrzeby kobiet, ich specyficzna perspektywa może nie być brana pod uwagę. Dopiero to trzeba zmieniać.
Konferencja pod hasłem Kobiety w IT odbędzie się także w najbliższy piątek w Bydgoszczy w ramach trwającego tygodnia przedsiębiorczości. Więcej informacji na tydzień przedsiębiorczości.pl. Jeśli chodzi o projekt IT for She, on jest cały czas otwarty? Państwo jeszcze szukają, rekrutują?
Tak, zapraszamy na stronę itforshe.pl, dlatego że tam to coś się będzie działo. Będziemy to kontynuować, będziemy to rozszerzać. Chcemy w przyszłym roku zrobić największe wydarzenie technologiczne dla kobiet w Europie i w Azji. Także tam też na profilu na Facebooku IT for She warto się z nami zaprzyjaźnić, warto nas śledzić, będziemy wysyłać informacje. Cały czas organizujemy podwieczorki technologiczne. Najbliższy 23 jest w Ericsson w Krakowie, kolejny będzie 13 grudnia w Microsoft w Warszawie, także dużo się dzieje. Zapraszamy serdecznie do tego, aby w tym brać udział.
Bardzo pani dziękuję. Doktor Bianka Siwińska, dyrektora zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, była naszym gościem. To był Regionalny Punkt Widzenia. Dziękuję bardzo pani. Pozdrawiam.
Dziękuję
wszystkiego
bardzo,
dobrego. Dziękuję także państwu za spędzony z nami czas. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje, oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.